Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy sobie o zmianach klimatu, ale od troszeczkę innej strony, mianowicie o zarządzaniu ryzykiem przy transformacji energetycznej. A pomagać mi w tym będzie pani Monika Morawiecka, Senior Advisor w Regulatory Assistant Project, który jest think tankiem zajmującym się transformacją energetyczną, a wcześniej w Polskiej Grupie Energetycznej. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ja bym chciał tutaj od razu powiedzieć, że rozmawiamy wokół tekstu, pani tekstu, który ukazał się na stronach Kongresu Obywatelskiego pod tytułem Zarządzanie ryzykiem, niedoceniany aspekt transformacji energetycznej. I po lekturze tego tekstu mam pewne przemyślenia, które nam świetnie pasują do bieżącej sytuacji politycznej, a także do zmian klimatu. Chodzi oczywiście o ostatnie wybory na Tuwalu. Na Tuwalu miały miejsce wybory 26 stycznia, jednak parlament nie może się zebrać już od 2 tygodni, ponieważ na Pacyfiku trwają sztormy i nie da się dopłynąć motorówką do Stołecznej Wyspy. W związku z tym trwa pad polityczny na Tuwalu. A Tuwalu ma ten jeszcze problem, że w zeszłym roku zanotowano wzrost poziomu oceanu o 4 mm. Zważywszy, że średnio wyspy Tuwalu znajdują się 2 metry nad poziomem oceanu, to Tuwalu ma realną groźbę, że przestanie istnieć. I tutaj dochodzimy do nie tylko zmian klimatu, ale także szacowania ryzykiem, bo przecież ten czy ów, bo 16 jest tylko posłów w parlamencie Tuwalu, mógłby zaryzykować podróż motorówką przez sztormowe morze, żeby jednak dotrzeć do stolicy Funafuti i tam, żeby odbyło się wreszcie pierwsze posiedzenie nowego parlamentu. Póki co żaden z tych bardziej odległych nie zdecydował się na 200 km motorówką przez ocean. W swoim tekście podaje pani przykład podobny dotarcia na bardzo ważne spotkanie, a musimy się chyba umówić, że pierwsze posiedzenie parlamentu to jest bardzo ważne spotkanie. W warunkach polskich tutaj mówimy o tym, czy samochodem, czy tramwajem, co się może wydarzyć i tak dalej. Chciałbym wreszcie przejść do oddania pani głosu. Więc chodzi o nowe podejście albo inne podejście przy zmianach klimatu, mianowicie zarządzanie ryzykiem. Chciałbym zacząć od tego, żeby prosić panią na przykładzie tramwaju, ale może być też Tuwalu, nie ma problemu. Zaznaczyła pani, opowiedziała pani ogólnie, czym jest zarządzanie ryzykiem w zmianach klimatu i na ile jest to perspektywa, która może odświeżyć nasze podejście.
Tak, dziękuję bardzo za to pytanie. Ja myślę, że zarządzanie ryzykiem to nie tylko jest podejście dobre do myślenia o zmianach klimatu, ale w ogóle ono jest dobrym podejściem do po prostu decyzji życiowych, niektórych przynajmniej. I myślę, że tak naprawdę bardzo wiele, albo może wszyscy nawet, używają takiego podejścia właśnie, nawet o tym nie myśląc, nawet o tym nie wiedząc. I ja to właśnie w swoim tekście użyłam tego przykładu dotarcia na bardzo ważne spotkanie. Uznajmy, że to w Warszawie, bo Warszawa jest dosyć też znana z tego, że ma dużo korków. No i pytanie jest właśnie wtedy, co robimy? Czy wybieramy się tramwajem, zakładając, że mamy akurat taką możliwość, czy wybieramy się samochodem własnym, gdzie jest wygodnie i ciepło i przyjemnie? I tutaj mamy te takie cztery, powiedziałabym, cztery najważniejsze etapy tego procesu zarządzania ryzykiem, można powiedzieć, w pigułce. Czyli najpierw musimy sobie zdać sprawę z tego, że no jest możliwość, że coś pójdzie nie tak w tej mojej podróży, to znaczy albo stanę w korku, albo nie wiem, tramwaj się zepsuje. Czyli to jest ten etap identyfikacji ryzyka. Później mamy etap określenia, to też się dzieje trochę tak w sposób podświadomy wręcz, określenia prawdopodobieństwa wystąpienia tego złego wydarzenia, czy tego nieoczekiwanego, czy niedobrego wydarzenia, czyli co jest bardziej prawdopodobne, że ja stanę w tym korku faktycznie, czy ten tramwaj się zepsuje. Pewnie sobie możemy odpowiedzieć na to pytanie dosyć łatwo. Następnym takim etapem jest określenie skutków, to znaczy co się wtedy stanie, jak bardzo się spóźnię po prostu, czy mam inne wyjście wtedy, bo z tramwaju, który stanie i się zepsuje, można wyjść, pójść na piechotę, przejść do autobusu i do innego. Jak stanę w korku w tym samochodzie, to trochę stoję po prostu, tak? I nie bardzo mam co zrobić. No i ostatnim etapem jest takim, no, decyzja na temat mitygacji, tak, takie piękne słowo, czyli takiego właściwie można powiedzieć uniknięcia lub zarządzania tym ryzykiem. Czyli po pierwsze unikam ryzyka, czyli może jednak pojadę tym tramwajem, bo może zepsucie tramwaju jest mniej prawdopodobne, albo Unikam ryzyka w ten sposób, że po prostu wychodzę godzinę wcześniej niż normalnie bym wyszła z domu. To rodzi ze sobą koszt alternatywny, znaczy przez tą godzinę mogłam robić jednak coś pożyteczniejszego niż podróżować po Warszawie. No albo właśnie wdrażam mitygację, czyli jak już ten tramwaj się zepsuł, no to wychodzę z niego, idę do autobusu i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest taki bardzo prosty może przykład, ale on naprawdę się sprawdza w myśleniu o takich decyzjach dużych, czyli takich, no właśnie, jak cała społeczność międzynarodowa myśli sobie o tym, że te zmiany klimatu, które już obserwujemy, a które według wyliczeń naukowców będą postępowały i będą rodziły właśnie tak drastyczne skutki dla niektórych, jak potencjalnie dla Tuwalu, no to właśnie, no to pomyślmy sobie, co się może rzeczywiście wydarzyć, jak bardzo to jest prawdopodobne, może mało prawdopodobne, ale wtedy wchodzimy w taki etap, no nawet jeśli to jest mało prawdopodobne, to skutki są drastyczne. Znaczy to nie jest skutek pod tytułem, że ja się spóźniłam na spotkanie 10 minut i trochę no, marnie to wygląda, tylko to mogą być skutki rzeczywiście dramatyczne dla niektórych na świecie. Więc tu też mamy taką matrycę, która mówi, trzeba pomnożyć prawdopodobieństwo przez skutek i dopiero wtedy mamy tak naprawdę miarę ryzyka, tak naprawdę to, czy to ryzyko jest duże, czy jest małe, czy ja się powinnam nim zajmować, czy się nie powinnam. No i właśnie jeśli chodzi o zmiany klimatu, to jak sobie nałożymy to prawdopodobieństwo i ten skutek, to wychodzi nam, że to jednak jest coś, czym trzeba się zająć. Szczególnie, że i tu przechodzę do tej strony takiej bardziej ekonomicznej właśnie myślenia o tym, a ile mnie to będzie kosztowało, to zajęcie się tym problemem. No i to ile mnie to będzie kosztowało, to oczywiście są szacunki też bardzo rozbieżne i one z reguły mają takie liczby, których sobie nawet nie potrafimy wyobrazić. Ale wtedy też patrzymy na czas i na takie podejście, które mówi, no dobra, zajmijmy się takimi tak zwanymi nisko wiszącymi owocami najpierw, zajmijmy się tym, co jest najtańsze, najprostsze najpierw. Nie musimy myśleć od razu o tym, co musimy wszystko zrobić do tego 50 czy któregoś roku, tylko zajmijmy się tym, co musimy zrobić przez najbliższe 5 lat. I tak krok po kroku starajmy się po prostu wdrażać rzeczy, które są o najniższych kosztach, najwyższych korzyściach, najniższym ryzyku. Tak bym jakby podsumowała, jak powinniśmy w takiej sytuacji, przy takich problemach, tak daleko też odsuniętych w czasie, postępować, jak polityki publiczne powinny być konstruowane przy właśnie uwzględnianiu tego aspektu zarządzania ryzykiem.
Nisko wiszące owoce, o których pani wspomniała, to przypomina mi zasadę 80-20, czyli poświęć 20% wysiłku, żeby mieć 80% efektu. No, czy dobrze zrobić cokolwiek. Natomiast może, żeby przejść do jakichś takich konkretów, w przypadku Tuwalu zmiany klimatu zakończą się no, po prostu pochłonięciem wysp przez ocean i przeniesieniem się wszystkich mieszkańców Tuwalu na Australię, bo już stosowne dokumenty zostały z Australią podpisane. Natomiast w przypadku Polski, realnie, co mogą oznaczać zmiany klimatu? No bo mówiła pani, że jeżeli jest duże ryzyko, to jest mała szansa, jeżeli jest duża szansa, to jest małe ryzyko. Generalnie krzywa rozkładu statystycznego Gaussa jest nieubłagana i rzeczy, które są najmniej prawdopodobne, wydarzają się najrzadziej, ale zazwyczaj są to katastrofy. W naszym przypadku zmiany klimatu, rzeczy, które jestem w stanie w tej chwili jakby tak wylistować na szybko, to jest pustynnienie, to się dzieje już w tej chwili, szczególnie w Wielkopolsce i na Kujawach to obserwujemy i na Mazowszu. Następnie może to oznaczać, no, podniesienie się poziomu oceanu oznacza problemy dla Świnoujścia, ale dla większości Polski raczej nie. Jest to coś, czym sobie możemy poradzić. Zmiany klimatu mogą także oznaczać pożary lasów, zmiany klimatu mogą oznaczać wzrosty cen żywności i presję migracyjną z innych krajów na Polskę. To są rzeczy, które jestem w stanie wylistować tu i teraz. Ale patrząc w perspektywie, która, no bo nie oszukujmy się, perspektywa tego, jak będzie wyglądała nasza planeta za 500 lat nas może teraz średnio obchodzić, bo 500 lat temu świat wyglądał zupełnie inaczej, za 500 lat nie jesteśmy tego w stanie przewidzieć. Trudno mi jest sobie w stanie wyobrazić teraz chociażby nawet takiego genialnego człowieka jak Mikołaj Kopernik, który byłby w stanie przewidzieć, że będziemy mieć smartfony i rozmawiać przez powietrze, bo nawet kabel nas nie łączy w tej chwili. Przecież mój laptop jest na Wi-Fi w tej chwili. Więc dajmy sobie spokój z 500 latami, ale w perspektywie naszego życia, 2050, 2070 to są realne terminy, o których powinniśmy teraz rozmawiać, bo to są lata, których możemy dożyć i to są lata, których na pewno dożyje pokolenie naszych dzieci. W związku z tym, realnie rzecz biorąc, co się może wydarzyć w takim układzie dla Polski konkretnie, nie skupiajmy się na całym świecie, bo on też jest za duży, i jak możemy zmitygować ryzyko tych najbardziej poważnych konsekwencji?
Tak, to tutaj wchodzimy w taki obszar, na którym ja osobiście się mniej znam. Ja się zajmuję tą stroną energetyki bardziej od strony zapewnienia, żeby była czysta, tania i bezpieczna energia w kraju. A od strony skutków zmian klimatu, które pan wymienił, myślę, że to jest taka lista pewnie najbardziej w miarę pełna, o tak bym ją nazwała. To oczywiście to jest w ogóle cała nauka, tak? Mamy z jednej strony świat jakby próbuje przeciwdziałać zmianom klimatu, czyli to jest cały nacisk na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, żeby nie doprowadzić do tych najgorszych skutków. To jest ten jeden jakby obszar działań. Drugim obszarem działań jest właśnie to, co pan pyta, czyli mitygacja, czyli jak już te zmiany wystąpią o różnym nasileniu, no to co możemy robić? Ja tutaj bym może się posłużyła takim przykładem, bo to Tuwalu, o którym pan mówi, to tak, no można tak powiedzieć, że to już jest, no niestety trzeba się przygotować na przenosiny na Australię, ale z drugiej strony popatrzmy na to sobie na przykładzie Holandii, której terytorium takie lądowe kilkaset lat temu było dużo mniejsze niż teraz. Znaczy Holandia jest takim przykładem, że nie dość, że się nie pozwoliła zalać, to wręcz wyrosła z tego morza, prawda? Poradziła sobie, ma więcej teraz przestrzeni życiowej niż kiedyś przez wspaniałe swoje inżynierskie projekty, prawda? Więc ja też jestem takim optymistą technologicznym, czy optymistką technologiczną, mogę powiedzieć, bo ja uważam, że ludzkość jednak właśnie, mamy tego przykłady na przestrzeni stuleci, ludzkość sobie radziła całkiem nieźle z problemami, które sobie sama też wytwarzała. Tak jak to słynne powiedzenie, oczywiście, że epoka kamienia łupanego nie skończyła się wraz z brakiem kamienia, przez brak kamienia. Tak samo, nie wiem, epoka węgla w energetyce też nie skończy się przez brak węgla, tylko radzimy sobie z wymyślaniem, jako ludzkość, jako cywilizacja, z wymyślaniem nowych rzeczy, które pozwalają nam radzić sobie z problemami. Znaczy, i teraz mi oczywiście ciężko jest powiedzieć, jakie to będą te nowe rzeczy, co my tak naprawdę wymyślimy i czy uda się uniknąć tak naprawdę skutków, czy tylko je lekko złagodzimy, czy będzie bardzo źle, czy tylko trochę źle. To są bardzo trudne pytania, ja nie umiem na nie odpowiedzieć. Na pewno bym dodała tylko tyle, że właśnie dlatego, że nie wiemy do końca, jak mogą wyglądać, jak może wyglądać ta przyszłość. Właśnie dlatego, że nie wiemy, czy sobie poradzimy, chociaż możemy przypuszczać, czy też mieć nadzieję, że tak, to tak ważne są te działania jednak mitygacyjne. Czyli jednak, jeśli wiemy, bo mamy technologie już teraz, które pomagają nam uniknąć tego najgorszego scenariusza, to róbmy to. Bo to znowu, to jest takie podejście, znowu takie 80-20, czyli już mamy tę część technologii, które są już dzisiaj komercyjnie dostępne, niedrogie, znane, możemy je wdrażać, to róbmy to. A to, czego jeszcze nie wiemy, nad czym jeszcze pracujemy, co jeszcze jest w fazie laboratoryjnej, no to jeszcze jest za wcześnie po prostu. I dlatego znowu takie podejście trochę etapowe. Nie wiem, czy to dobrze odpowiada na to pytanie, ale ja już mówię od razu, że ja po prostu na to pytanie nie jestem w stanie do końca odpowiedzieć, bo po prostu nie jest to w kręgu moich takich, powiedzmy, naukowych czy zawodowych zainteresowań.
No właśnie, wspomniała pani jeszcze o energetyce. Mnie energetyka interesuje bardzo, ponieważ nasza cywilizacja oparta jest w tej chwili na prądzie i bez tegoż nie jesteśmy w stanie sobie w żaden sposób poradzić. No a zmiany klimatu mogą doprowadzić do tego, że nie będziemy w stanie mieć tyle energii, ile byśmy bardzo chcieli. Po pierwsze dlatego, że spalanie paliw kopalnych to wszystko przyspiesza, tylko te procesy, co obserwujemy każdego dnia. Możemy oczywiście czerpiać energię z źródeł alternatywnych, No ale zaraz się może okazać, że zmiany klimatu doprowadzą na przykład do takich wichur, które nam zniszczą wszystkie wiatraki. Elektrowni atomowych, no tempo budowy elektrowni atomowych w Polsce jest takie, że to jest temat, który się przewija od 30 kilku lat i one dalej nie powstają. Panele fotowoltaiczne są bardzo fajne, ale mamy ich zdecydowanie za mało. Też przydałoby się mieć więcej słonecznych dni, więcej akumulatorów, żeby przechowywać tę energię. W związku z tym, jeżeli chodzi o przyszłość naszej energetyki, to gdzie ją pani widzi? No, biorąc pod uwagę, że powinniśmy mieć taką energetykę, która nie przyspiesza zmian klimatu jako takich.
To zdecydowanie źródła odnawialne, zdecydowanie źródła słoneczne i wiatrowe to będzie absolutnie większość generacji prądu, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie, czy w ogóle na świecie. I tutaj może dlaczego ja tak uważam, to znowu można by tutaj użyć tego konstruktu trochę zarządzania ryzykiem. Te inwestycje w źródła słoneczne czy wiatrowe mają, jak to się ładnie mówi, taki relatywnie niski profil ryzyka w stosunku do innych typowych, czy też tych tradycyjnych źródeł wytwarzania energii, jak elektrownie na węgiel, gazowe, nie mówiąc o jądrowych. I z bardzo wielu powodów, tak? To są technologie, które są powtarzalne, modułowe. Generalnie to, co teraz jest taką, powiedzmy, potencjalną przyszłością dla energetyki jądrowej, mówi się o tych małych, modułowych reaktorach, no to właśnie ta modułowość i to produkcja fabryczna to już jest w źródłach odnawialnych. One są po prostu produkowane bardzo szybko, w dużych seriach powtarzalnych, co też oznacza, że mogą wprowadzać szybko innowacje, tak? Bo jest łatwe prototypowanie nowych rozwiązań, powtarzalna produkcja, zmiana, znowu kolejny prototyp. Bardzo szybko następuje postęp technologiczny. Jeśli chodzi o źródła słoneczne, oczywiście one mają to ograniczenie, że no, nasłonecznienie jest takie, jakie jest w danym miejscu, ale postęp, jeśli chodzi o ich wydajność, czyli ich jakby efektywność przekształcania tej energii słonecznej, która do nich dociera w energię elektryczną, jest też absolutnie jakby porażający, powiedziałabym. Można popatrzeć sobie na wykresy. W ostatnich 10 latach ten postęp nastąpił bardzo duży i widać też takie skoki technologiczne, które mamy, że widać, że w pewnych momentach są takie punkty przegięcia, że faktycznie przechodzimy w jakiś nowy poziom tego. Więc rozwój technologiczny w tych technologiach jest bardzo duży, co też wynika właśnie z tego, że one są o tym niskim profilu ryzyka. Je się łatwo buduje, szybko. Jest bardzo małe ryzyko przekroczenia budżetu czy czasu budowy. To już są oczywiście lata doświadczeń i setki tysięcy właściwie inwestycji na całym świecie, które o tym świadczą. Więc one są też łatwe z punktu widzenia inwestorów. Tak? Inwestorzy też, którzy wkładają własne pieniądze, wiedzą, że właśnie ryzyko tej inwestycji jest relatywnie małe. No, największą oczywiście tą zaletą jest brak paliwa, w znaczeniu brak paliwa, które trzeba kupić, które może zdrożeć, którego może nie być, tak jak widzimy na podstawie, na przykładzie oczywiście kryzysu naszego energetycznego, tak? Czyli z bardzo wielu powodów OZE się będą rozwijać właśnie dlatego, że mają niskie ryzyko. Na wielu różnych płaszczyznach rozpatrując to ryzyko. I kolejna sprawa z punktu widzenia na przykład już planowania systemu energetycznego, planowania bezpieczeństwa zasilania w danym kraju. To, że są właśnie źródłami rozproszonymi, czyli że są w wielu różnych miejscach. Są często małymi źródłami, czyli awaria jednego wiatraka czy jednej farmy wiatrowej nawet nie powoduje wielkich problemów w całym kraju, tak jak to jest w wypadku awarii jednej dużej elektrowni węglowej na przykład. Czyli jest bardzo wiele zalet z tego punktu widzenia. Jeśli chodzi o te problemy, jakie pan wymienił, na przykład huragany, czy tam właśnie zmiany, generalnie zmiany pogodowe, które będą wpływać na to, tak. Oczywiście to już jest zresztą przez tę branżę widziane jako ryzyko, to już jest uwzględniane w projektowaniu, w projektowaniu nowych maszyn. Zresztą akurat farmy wiatrowe umieją sobie radzić z huraganem, wyłączają się wtedy, ustawiają się wtedy w stosunku, to tam jest duża automatyka w tym i duże już duża digitalizacja, która zarządza tymi obiektami, one się ustawiają w stronę wiatru tak, żeby przestawione nie być, w sensie łopaty wiatraka, tak. Więc ja uważam, że tu absolutnie mamy jeszcze bardzo dużo, to znaczy jest jeszcze duży postęp przed nami w tych technologiach i naprawdę i związany z tym też duży spadek kosztów, bo to idzie w parze, tak? Znaczy kosztów wytwarzania energii, nie kosztów jednego pojedynczego wiatraka. Jeden pojedynczy wiatrak będzie kosztował więcej, bo będzie większy, chociażby dlatego, ale dzięki temu, że będzie bardziej efektywny, będzie wytwarzał więcej energii elektrycznej, jednostkowa cena tej energii elektrycznej będzie niższa. I ta prawidłowość, czy ten postęp jeszcze się dokonuje i on jest jeszcze nie doszliśmy do punktu takiego już zatrzymania, że to już lepiej nie będzie. Jest jeszcze dużo, dużo przed nami i na pewno z tego powodu właśnie źródła odnawialne będą absolutną podstawą, jeśli chodzi o ten tak zwany miks energetyczny w każdym kraju.
Tego, co pani mówi, to przeziera optymizm, bym to wręcz nazwał. Optymizm to się ładnie po angielsku mówi, że możemy innovate our way out of this, czyli że możemy dzięki innowacjom się wydostać z pułapki, w którą się sami wpędziliśmy przez ostatnich 200 lat rozwoju polegającego w dużej mierze na eksploatacji rabunkowej wręcz zasobów naturalnych. Czy tak właśnie jest, czy jednak ma pani jakieś tutaj rzeczy, które mogłyby zmitygować mój optymizm?
Znaczy, po pierwsze, trzeba sobie oczywiście zdawać sprawę z tego, że zasobów naturalnych nadal będziemy potrzebować dużo. Tutaj warto sobie czasami uświadomić, jest taka nowa książka wydana niedawno, Material World chyba się nazywa. I ona mówi o tym, jak właśnie w tej przyszłej naszej gospodarce, już teraz oczywiście też, ale jak bardzo surowce wydobywane z ziemi różnego typu, czy to jest miedź, czy to piasek, czy kobalt do baterii, czy lit, czy generalnie bardzo wiele surowców, które będziemy potrzebować do tej całej transformacji naszych gospodarek, to cały czas jesteśmy oparci o surowce. To też ktoś ładnie powiedział, że no jednak ludzkość sam z niczego się nic nie bierze, tak? No my jesteśmy zbudowani z materii, tak? To też nie jest tak, że jesteśmy już całym światem digitalnym i tylko wszyscy w chmurze sobie żyjemy, no bo nie, żyjemy tu na ziemi, siedzimy na krzesłach, które są wykonane z czegoś, tak? Przy biurkach, które też są wykonane z czegoś. Więc to nie jest tak, że nie będziemy potrzebować surowców. Będziemy potrzebować trochę innych surowców. Będziemy je lepiej i mądrzej wykorzystywać, będziemy je częściej i lepiej przetwarzać z powrotem, czyli recycling cały będzie bardzo dużym tematem we wszystkich elementach. Często się mówi na przykład, że baterie samochodowe, do samochodów elektrycznych to jest takie wielkie zło, no bo one potem zostają tam gdzieś na wysypiskach, będą nam tutaj zaśmiecać ziemię. A to nieprawda, już teraz się bardzo wiele z tych baterii poddaje recyklingowi i to będzie rosło. To samo jest właśnie z technologiami, ze źródłami odnawialnymi, z wiatrakami. Wiatrak się składa głównie ze stali. Stal jest świetnym, świetnie podlega jakby procesom recyklingu. Więc tak, znaczy ja uważam, że tak, generalnie jesteśmy w stanie innovate our way. I to udowadniamy nie od dziś, jako właśnie cywilizacja. Więc myślę, że no ja jestem optymistką i nie widzę, żebyśmy tutaj szli, tak się mówi kolokwialnie, na ścianę jakąś, która już nam już dalej się nie da. Myślę, że się da dużo rzeczy. W energetyce chyba nie dalej jak wczoraj znowu słyszeliśmy, jest kolejny jakiś tam mały nadal, ale jednak przełom w technologii fuzji termojądrowej, która ta technologia oczywiście, jak to też niektórzy mówią zawsze z przekąsem, zawsze jest za 30 lat już będzie komercyjnie dostępna. I tak mówiliśmy 30 lat temu, tak mówimy teraz i tak będziemy mówić za 30 lat. Może będziemy tak mówić za 30 lat, a może za 60 lat już powiemy, że ona już jest za 10 lat dostępna. A też musimy patrzeć właśnie trochę dalej. My też mamy takie podejście często, że patrzymy na ten 50. rok, jakby to się miało, Ziemia i świat się skończyć. Znaczy do 50. roku już osiągniemy tą redukcję tych emisji. poradzimy sobie z tą zmianą klimatu, dalej będzie, no, będzie trochę gorzej niż teraz, ale damy radę, no, ale tak jakby już nic potem się nie działo, a to nadal technologie będą się starzały, będzie trzeba znowu park maszynowy wymieniać, znowu inwestować w kolejne źródła wytwarzania energii chociażby, tak, czy fabryki i tak dalej, no wszystko się starzeje, to nie jest takie, że dzisiaj postawimy wiatrak, to on będzie działał przez 100 lat, będzie działał pewnie przez 30-35, a później trzeba go będzie wymienić albo zbudować coś nowego, więc ten właśnie postęp, te innowacje i te całe badania też podstawowe, które się dokonują na wielu uczelniach technicznych na całym świecie, myślę, że to jest naprawdę duża nadzieja i duża szansa dla ludzkości, że sobie poradzi.
Właśnie ja mam tutaj dwie uwagi. Pierwsze to jest solidnym moim zdaniem ryzykiem to, że owszem, będziemy mieli dostępne technologie, ale że one będą po pierwsze drogie, więc będą wdrażane stosunkowo powoli, a do tego momentu jak zostaną wdrożone, to nasze elektrownie węglowe postawione za gierka już dawno pójdą z dymem i będą musiały być albo kosztowne remonty w nich prowadzone, które przedłużą ich życie o kolejne lata, no albo staniemy przed problemem importu energii elektrycznej, która siłą rzeczy będzie droższa od naszej najpewniej. W związku z tym ja się teraz zastanawiam, jakie jest ryzyko tego, że owszem, technologie będą, ale my nie zdążymy ich wdrożyć i będziemy tutaj mieli w Polsce problemy z tym.
Tak, to jest świetne pytanie. I nim się oczywiście zajmują politycy od prawa do lewa i wszyscy zajmujący się sektorem energetycznym. Jedna uwaga mała, jeśli będziemy importować energię, to dlatego, że ona będzie tańsza gdzie indziej, a nie droższa. Bo w tej chwili rynki energii elektrycznej w Europie są połączonymi rynkami i generalnie tak działają, że przepływy energii są z kraju tańszego do droższego.
Ja miałem na myśli, że u nas się skończy, więc będziemy musieli kupować, a taniej jest robić samemu niż kupować z zewnątrz, zazwyczaj oczywiście.
Nie zawsze, nie, i nie w tym przypadku.
To ja się nie przyznam.
Raczej nie. Znaczy myślę, że chyba w żadnej strategii energetycznej Polski, jaką czytałam dotychczas, nie było założenia, że import będzie takim strukturalnym, założonym po prostu uzupełniaczem, tak brzydko nazwijmy, naszego miksu energetycznego. Import będzie na pewno, jest już, będzie większy być może. To będzie taki import trochę, ja go nazywam zwykle oportunistyczny. To znaczy właśnie będziemy importować dlatego, że na zewnątrz będzie taniej. Natomiast nadal, myślę, takim założeniem jest jednak jeszcze, że tak zwane, to się tak nazywa, moce wytwórcze, nawet jeśli one będą mało używane, no to na taki wszelki wypadek, że tego importu też na przykład nie będzie, bo będzie kryzys gdzieś tam za granicą albo właśnie zabraknie energii też za granicą, no to musimy być przygotowani na taką ewentualność i mieć te swoje źródła wytwórcze. No to jest dobra wiadomość, bo elektrownie węglowe, oczywiście one tak, one się starzeją, one już są bardzo stare, one już w zasadzie ekonomicznie nie mają większego sensu ich przedłużania ich życia. Natomiast no, elektrownie oparte o gaz ziemny, które właśnie nie będą dużo używane, w przyszłości ten gaz ziemny może być zastąpiony gazami zielonymi, biometan. Mamy dużo potencjału biometanu w Polsce. W jeszcze dalszej przyszłości będzie to pewnie zielony wodór produkowany przez te nadwyżki z kolei generowane ze słońca i z wiatru, kiedy świeci i wieje. Więc tu mamy i dobra wiadomość jest taka, że te technologie oparte o gazy różnego typu są też tańsze w budowie i szybsze w budowie. Znaczy one są prostszymi technologiami, prostszymi konstrukcjami. Można je szybciej budować i są też bezobsługowe, to może za dużo powiedziane, ale dużo mniej potrzebują obsługi. Są w dużo większym stopniu zautomatyzowane. Tak ładnie można powiedzieć, w uproszczony sposób działają na guzik, a nie na szufle. Znaczy, oczywiście bardzo upraszczam, ale tak to mniej więcej jest, że one są też bardzo elastyczne, szybko zmieniają swoje tak zwane obciążenie, czyli mogą z punktu 0 do punktu 100% w bardzo szybki czas dojść, czyli są bardzo dobrymi właśnie znowu uzupełnieniami dla źródeł odnawialnych, które są zależne pogodowo i są takimi zmiennymi bardzo źródłami. Tak? Więc tutaj ja bym się nie martwiła, martwiłabym się o tyle, że Czekają nas większe koszty, jeśli źle to zaplanujemy. Bo jeśli źle to zaplanujemy i właśnie będzie tak, że w którymś momencie się okaże, że no już czegoś nie zdążymy, aha, no to trzeba tutaj załatać jakąś dziurę jedną drugą i przedłużyć życie jakiejś jednej czy drugiej elektrowni węglowej, która będzie generowała olbrzymie koszty, mimo że to jest nasze źródło. W tej chwili nasz węgiel jest najdroższy w Europie, jak nie na świecie. To jest cena węgla, koszt wydobycia węgla w Polsce jest absolutnie koszmarnie wzrosły ostatnimi latami, więc już nie, nawet nie wchodząc w kwestię opłat za emisję CO2, to będzie bardzo droga energia, więc powinniśmy naprawdę dobrze zaplanować odejście od tego, dobrze zaplanować ten okres przejściowy i robić wszystko, żeby ułatwiać powstawanie źródeł odnawialnych jak najszybciej. Oczywiście z poszanowaniem społeczności lokalnych i środowiska, bo też nie jest tak, że inaczej można powiedzieć, każda działalność człowieka wpływa na środowisko. Każda inwestycja, każda budowla wpływa na środowisko w jakiś sposób, więc na pewno trzeba dbać o to, żeby ten wpływ negatywny ograniczać jak najbardziej, wpływ na środowisko, w tym oczywiście na człowieka, bo też się zaliczamy do tego środowiska.
Myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć. Ja jeszcze tylko mam taką puentę na koniec, że moim zdaniem największym ryzykiem jest to, że jak zawsze politycy nie posłuchają ekspertów. To się zdarza systematycznie tak długo, że przepraszam, że muszę o tym przypominać, ale takie są fakty. A jeszcze druga rzecz, mówiła Pani o strategii na 2050 rok. Ja również przepraszam naszych słuchaczy za tę absolutnie podstawową matematykę, ale 2050 rok jest za 26 lat. 26 lat temu był rok 98, a w mojej głowie 98 był 2 lata temu. Także wszyscy pamiętamy, co robiliśmy w 98 i 2050 jest tak blisko jak 98. O tym warto pamiętać. Dobra, ale w tym miejscu naprawdę bym chciał zakończyć. Ja pięknie Pani dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję również.
A moim gościem była Pani Monika Morawiecka, Senior Advisor w Regulatory Assistance Project, a niezależny think tank zajmującym się transformacją energetyczną, a wcześniej wieloletnia pracowniczka Polskiej Grupy Energetycznej.